Otwórzmy nasze Biblię na Księdze Sędziów, tym razem na trzecim rozdziale. Trzeci rozdział Księgi Sędziów i ja przeczytam wersety od 12 do 30, taki ustęp pisma. I tutaj czytamy tak. I synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana. Dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. Skupił on przy sobie Ammonitów i Amalekitów, a wyruszywszy pobił Izraela i zajął miasto Palm. I byli synowie izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez 18 lat. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził im Pan wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniaminite, męża leworękiego, przez niego wysłali synowie izraelscy haracz Eglonowi, królowi Moabu. Ehud kazał sobie zrobić miecz dwusieczny na łokieć długi, który przypasał sobie pod płaszczem do prawego boku. I przyjechał z haraczem do Eglona, króla Moabu, a Eglon był to mąż bardzo otyły. Gdy tedy dokończył składania haraczu i odprawił ludzi, którzy haracz nieśli, sam zawrócił od posążków, które są przy Gilgal i kazał powiedzieć królowi: królu, mam ci coś tajnego do powiedzenia. A ten odpowiedział: cicho. I odeszli od niego wszyscy, którzy stali przy nim. Ehud więc podszedł do niego, on zaś siedział wtedy w chłodnej komnacie górnej, przeznaczonej wyłącznie dla niego, i rzekł Ehud: mam dla ciebie słowo od Boga. Na to ten podniósł się ze swego tronu. Wtedy Ehud wyciągnął swoją lewą rękę, chwycił za miecz u prawego swego boku i pchnął go w nim brzuch. Tak iż za ostrzem weszła także rękojeść, a tłuszcz zamknęła się za ostrzem, gdyż nie wyciągnął miecza z jego brzucha. I nawet kał wyszedł z niego. Ehud zaś wyszedł do przedsionka i zamknął za sobą drzwi górnej komnaty i zareglował je. A gdy wyszedł, przyszli jego słudzy i spostrzegłszy, że drzwi górnej komnaty są zareglowane, pomyśleli sobie: zapewne załatwia swoją potrzebę w chłodnej komnacie. A naczekawszy się, aż im się uprzykrzyło, gdy nikt drzwi górnej komnaty nie otwierał, wzięli klucz i otworzyli, a oto Pan ich leżał martwy na ziemi. Ehud zaś podczas, gdy oni marudzili, uszedł i minąwszy posążki, schronił się w Seira. A gdy tam przyszedł, zadał w trąby na pogórze Efraimskim, i stąpili z nim synowie izraelscy z góry, a on na ich czele. I rzekł do nich: chodźcie za mną, gdyż Pan wydał waszych nieprzyjaciół, Moabitów, w wasze ręce. I poszli za nim, obsadzili brody jordańskie do Moabu i nie pozwalali nikomu przechodzić. W tym czasie wybili Moabitów w liczbie około 10 tysięcy mężów, wszystko ludzi silnych i zdatnych do boju, i nikt nie ocalał. W tym dniu został Moab poddany pod władzę Izraela i ziemia zażywała spokoju przez 80 lat. Taka historia. Jak wam się podoba? Morderstwo z zimną krwią. Zdrada jakaś. Tutaj, wiecie, podstęp. Tylko Ehud trochę tak nie po chrześcijańsku postąpił. Cała historia fajna. Wiecie co? Ostatnio oglądaliśmy z żoną razem film. Siedzieliśmy tak dla odmurzenia. I była taka sytuacja, że jeden bohater z drugim, jeden był taki dobry, drugi zły, tak jak to w filmach. No i w końcu jeden zdobył przewagę nad drugim, tak? Wziął broń i trzymał go tam na muszce, ale sytuacja się zmieniła, oni przenieśli się z domu do samochodu, ruszyli i w trakcie w tym samochodzie doszło do szamotaniny. I był widać jako samochód, ciemną noc i po prostu strzały, takie trzy strzały, bach, 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 nie? I tylko tak świetliście się zrobiło w tym samochodzie. I za moja siedzi i mówi tak: kurczę, mógł go po prostu zabić w tym domu, a nie, po prostu teraz pewnie on został zabity. Ja tak się spojrzałem na Izę i mówię: jeszcze raz, co mógł zrobić? A on: nie, to wiesz, że to jest tylko taki film, nie? I wiecie, ta historia wydarzyła się naprawdę. I tak Bóg postępował. To był taki okres, taki był czas. I Bóg sądził ludzi, sądził narody i czasami powoływał do tego ludzi, wkładał w ich ręce miecz i kazał iść i po prostu dokonać sądu. Od momentu, kiedy przyszedł Chrystus, kiedy w Chrystusie wypełniło się to, co Bóg od dawna zaplanował, teraz już nie walczymy z ciałem i z krwią, tylko walczymy z nadzieckimi władzami ciemności, z naszym grzechem w naszym życiu i tak dalej. Kiedyś uczniowie przyszli do Jezusa i mówią do Niego, kiedy przechodzili z Jezusem przez Samarię, akurat ich droga zmierzała do Jerozolimy, i chciano przygotować dla Jezusa gospodę na odpoczynek, ale Samarytanie nie zgodzili się, bo wiedzieli, że Jego droga prowadzi do Jerozolimy. Więc przyszli uczniowie, Jakub i Jan, i mówią do Jezusa: jeżeli chcesz, to na nasze słowo zrzucimy ogień na nich. Niech spłoną, tak jak to zrobił już raz Eliasz. Jezus powiedział: nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Tak? On się zapytał, czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Że ja nie przyszedłem po to, żeby duszę zatracać, ale żeby duszę zachować. I dlatego jest ta różnica. Ale był taki czas, że Bóg tak postępował i Bóg tak egzekwował swoje prawo. I przyjdzie taki moment, kiedy znowu nastanie taki czas, to już będzie przed samym końcem, kiedy Bóg przyjdzie i wtedy też poleje się zapewne i krew. I Bóg będzie sądził ten świat. Ale żyjemy teraz w okresie łaski. W okresie łaski, kiedy doświadczamy pokoju Bożego, kiedy doświadczamy Bożej przychylności. Ale to nie znaczy, że Bóg w tamtym czasie był święty, a teraz stał się bardziej łaskawy kosztem swojej świętości. Nie znaczy to, że jakby coś z jego atrybutu świętości zostało odjęte na rzecz łaski. Że Bóg stał się teraz bardziej łaskawy. Bóg jest niezmienny. On jest tak samo święty, jak był zawsze. Tylko Bóg przez Jezusa Chrystusa postanowił okazać nam, wylać swoją łaskę, okazać nam więcej swojej dobroci, więcej swojej łaski, ale dalej jest tak samo święty i tak samo nienawidzi grzechu, tak samo nie chce, żeby grzech, chce wyplenić ten grzech. Dlatego jego celem dla naszego życia jest to, aby upodobnić nas do Jego Syna, abyśmy się stali tak jak On, święty, tak jak On, sprawiedliwy. I to jest jakby Bożym celem. Niektórzy wolność chrześcijańską właśnie pojmują w taki sposób, że Bóg ich wyzwolił, Bóg im przebaczył, Bóg oczyścił ich z ich grzechów. I w pewien sposób widać to w ich życiu, ale kiedy przychodzi moment na grzech, na takie sytuacje, to po prostu grzeszą i mówią, że Bóg i tak im przebaczył i tak łaska Boża nad nimi działa, ale to nie jest wolność. Prawdziwa wolność to jest wolność od grzechu. Wolność, Bóg przyszedł, żeby nas wyzwolić. Jezus umarł za nas, żeby nas uczynić czystymi, żeby rozpocząć nas proces upodobniania do siebie. Ale wróćmy do historii, bo ta historia bardzo fajnie coś ilustruje, pewną jakby taką duchową prawdę. Czytając już 12 werset, tam widzimy takie podwojenie i pewnego zdania, że synowie izraelscy czynili, w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana. I dlatego dał Pan Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem za to, że czynili zło w oczach Pana. I to podwojenie jakby też pokazuje, że żeby nie pozostawiać czytelnika w jakiejś takiej wątpliwości co do tego, co było przyczyną niepowodzenia Izraela. Dlaczego Bóg się od nich odwrócił? I czytamy, że Bóg dał Eglonowi, królowi Moabu, przewagę nad Izraelem. Jeżeli Bóg dał przewagę królowi Moabu, to cóż Izrael mógłby zrobić w tym celu, żeby się wybawić, żeby się wyratować? Czyż nie oznaczałoby to nastawanie na tego króla, tak, odbicie z powrotem, czy nie oznaczałoby to to samo, co walkę z samym Bogiem? Jeżeli ktoś by chciał nastawać teraz na króla z Izraelitów, w tym czasie, kiedy Bóg uczynił króla Moabu, dał przewagę nad Izraelem z powodu grzechu. To Bóg, jeżeli Bóg z Eglonem, to tuż przeciwko Eglonowi. Izrael nic nie mógł uczynić. Przez 18 lat przebywał w niewoli. Przez 18 lat nic nie mógł uczynić. I Eglon, Bóg tak pobłogosławił Eglona, że sprawił, że i Amonici, i Amalekici przylgnęli do niego. I on był potężnym mocą, potężną siłą i tak naprawdę Izrael w tym wszystkim czuł się mały i wiedział, że to Bóg włożył w rękę Eglona tą rózgę, żeby karać Izraela. I to obrazuje też w pewien sposób pewną taką duchową rzeczywistość, w której żyje ten świat, w której my się poruszamy. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że wszystko jest poddane grzechowi. Apostoł Paweł mówi też, że Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. I jeżeli Bóg dał władzę z powodu odstępstwa pierwszego człowieka, grzech wszedł na świat, jeżeli Bóg oddał wszystko władzę nieposłuszeństwa w moc grzechu, to cóż my jako ludzie jesteśmy w stanie zrobić, żeby się sami z tego wybawić? Wszyscy podlegają grzechowi. Nie ma, bez wyjątku. Pismo Święte mówi, że nie ma żadnego sprawiedliwego. I tak naprawdę my jako ludzie żyjemy w... Grzech jest pewnego rodzaju taką zasadą, pewnymi mechanizmami, które gdzieś po prostu przerastają nas i nasze siły i jesteśmy we władaniu, w panowaniu grzechu. Ci, którzy nie poznali Chrystusa, są niewolnikami grzechu. Ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, są wyzwoleńcami, ale jeżeli znowu powtórnie grzeszymy, wracamy świadomie, to, co robimy, to odbudowujemy to, co zostało zburzone w naszym życiu. Chciałbym teraz jakby skupić się na tym, co zrobił Izrael. Izrael w tym momencie zaczął wołać do Boga i prosić: Boże, wybaw nas od tego Eglona. Oni przez te 18 lat sobie mogli przekalkulować to wszystko, zliczyć, zrachować, czy im się to opłacało. I okazało się, że nie, że byli, wołali do Boga i prosili: Boże, wybaw nas. I czytamy o tym, że Bóg posłał: a gdy synowie Izraelscy wołali do Pana, wzbudził i Pan wybawcę Ehuda, syna Gery, Beniaminite, męża leworękiego. To są też dla nas bardzo ważne informacje, że Bóg posyła jednego człowieka, jedną osobę, która miała być wybawieniem. Powsyła Mesjasza, Zbawiciela od tej sytuacji, w której oni się znaleźli. Posyła Beniaminite, męża leworękiego. Takie trudne stwierdzenie, znaczy o takie określenie tutaj, leworęczny. Dlatego, że w różnych manuskryptach jest to różnie opisane. I z jednej strony tutaj czytamy, że w Biblii hebrajskiej naszej, że on był leworęczny i to by się zgadzało, jak niektórzy komentatorzy tłumaczą, że Beniaminici posiadali w swojej armii takie służby specjalne, które ćwiczyły się do walki z przeciwnikiem, ale oni ćwiczyli swoją słabą rękę, aby była tak sprawna jak prawa. I o tym czytamy właśnie w 20 rozdziale Księgi Sędziów. Ja przeczytam to. Beniaminici dokonali w tym dniu przeglądu ludu z miast na liczbę 26 tysięcy mężów zbrojnych w miecze, oprócz mieszkańców Gibei w liczbie 700 mężów doborowych. W całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych, leworękich. Każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając. I wiecie, taki żołnierz, który ćwiczył tą lewą rękę, on był bardziej skuteczny na polu walki niż ten, który się tylko posługiwał tą, którą miał silniejszą. Dlatego, że podczas takich starć często po prostu dochodziło do skaleczeń, to komuś pogruchotały się kości, ta ręka jego była już bezwładna i tak naprawdę została mu ta lewa ręka i tą lewą ręką nie za wiele mógł uczynić. Ale taki człowiek przeszkolony, który miał obie ręce zdolne do boju, mógł po prostu był dla przeciwnika zapewne czymś trudnym, tak? Czymś, co mogło mu sprawiać dużo problemów. I być może właśnie Ehud był takim człowiekiem, który od dawna już przygotowywał się do ćwiczył. Był akurat tym Beniaminitą właśnie z jakiegoś tam zastępu tych, którzy ćwiczyli obie ręce, że był jednakowo sprawny. I z tym by się zgadzała Septuaginta, która właśnie mówi, że w tym fragmencie używa tego słowa nie jako leworęki, tylko oburęczny. Jeszcze inne manuskrypty, czyli powiedzmy jakieś tam teksty syryjskie, mówią o tym, że jego ręka była okaleczona lub sparaliżowana. A jeszcze jakieś tam wykładnie mówią, że była uschła. I tak naprawdę mogło być również tak, że jego ręka była niewładna. I my tego nie wiemy. Kiedy on przychodził przed króla, to może nie ma aż takiego wielkiego znaczenia tutaj. Chodziło o to, że ta sytuacja sprawiła, że on mógł przyjść przed króla i ukryć swój miecz w miejscu, którym mógł być niewykryty przez ochronę króla. Normalnie walczymy, znaczy tam, większość z nas jest pewnie praworęcznych. Tak myślę, chyba że tak się trafiło u nas, ale z reguły jest tak, że kiedyś mówiono o leworęcznych tak, jako o mańkutach, że to jest coś złego, próbowano wybijać to z głowy, dziecko pisało to tam w łeb, nie? Pisz prawo, nie? Ale trochę zmądrzeliśmy i wiemy, że jednak czasem tak bywa. Ja jestem na przykład lewonożny. I tak samo z okiem dominującym. Jeden ma prawe oko dominujące, drugi lewo. Tak jesteśmy ukształtowani, różnie. Ale właśnie z reguły było tak, że żołnierz, który był praworęczny, on miał zawsze miecz chował po lewej stronie swojego uda. I kiedy przyszedł Ehud, on sobie kazał sporządzić taki miecz obusieczny. I tam czytamy o tym, że on był długości jednego łokcia. Jeden z komentatorów napisał, że to wyrażenie gomer oznacza 2/3 łokcia i to oznaczało na tamten czas około 30 cm, czyli powiedzmy, że to było, mogło być coś takiego. Nie jakiś miecz, wiecie, sierpowy, ale po prostu taki jakiś sztylet, może troszkę dłuższy, akurat do tego, żeby przeprowadzić taki zamach na króla. I czytamy o tym, że Ehud skrył go nie z lewej strony, ale z prawej strony pod swoją szatą. I ci, którzy go sprawdzili, mogli sprawdzić tylko jego prawą stronę, nie wziąć go na poważnie. Być może był właśnie miał tą rękę niewładną. I po prostu, wiecie, tak przyszedł przed króla. Oddał haracz, oddalił swoich żołnierzy, wrócił potem na nowo do króla, stanął przed nim w jakiejś odległości i powiedział, że ma dla niego jakąś poufną informację. Informację, wiecie, tajemną informację tu czytamy. I król od razu powiedział, zamilcz, cicho, nie? Nie mów. Po prostu nie wiedział, co to za informacja. Nie chciał, żeby ktoś z jego sług, z tej ochrony dowiedział się o tej informacji. Król chciał ją wiedzieć tylko dla siebie. Jakoś tak się wydarzyło, że on ich wszystkich wyprosił z tej komnaty. I dzięki temu Ehud mógł podejść bardzo blisko króla. I czytamy, że Ehud był bardzo otyły. Kiedy on wstawał z tego, wiecie, tronu, po prostu chyba był zajęty bardzo tym wstawaniem. Brak koncentracji, trzeba było się podnieść i Ehud wtedy po prostu uderzył go tym mieczem, wbił mu go w brzuch i czytamy o tym, i to też jest bardzo ważna informacja, że wyszedł z niego kał. Wydaje się, że taka, wiecie, informacja niepotrzebna w ogóle, nie? Ale w tej całej sytuacji widzimy, co robi następnie Ehud. On idzie, zamyka drzwi od wewnątrz tej komnaty i sam ucieka krużgankiem, jakąś inną drogą, która była niechroniona. I tak ucieka przed śmiercią. I same imię Ehud pochodzi od dwóch wyrazów Ehud hebrajskich, które można tłumaczyć jako takie pytanie retoryczne, gdzie jest splendor, gdzie jest moc, gdzie jest siła. Jak patrzymy na tą historię, to mogłoby się wydawać, że siła tkwiła w Ehudzie, że on po prostu był wyszkolonym żołnierzem, że przewidział, był tak mądry i tak sprytny, tak sobie to wszystko zaplanował i wiecie, i tą ucieczkę i tą komnatę zamknął. Ale jeżeli przyjrzeć się rzeczywiście tej historii, to widzimy, że to Bóg posłał Ehuda do Eglona i to Bóg mu sprzyjał i to Bóg, była opatrzność Boża na nim. Jeżeli spojrzymy na te wydarzenia, to jakoś tak dziwny zbieg okoliczności, że wszystkie te historie się nałożyły na siebie i Ehud mógł dokonać tego zamachu. Jakoś dziwnie się tak stało, że był leworęczny. Dziwnie się też stało to, że akurat król był w komnacie, w chłodnej komnacie, która była połączona z jakimś tam wychodkiem, do którego gdzie się załatwiał. Dziwnym trafem też było to, że było miejsce niechronione, przez które on mógł uciec. I ta sytuacja, kiedy on zadał mu ten cios, jest napisane, że wyszedł z niego kał. I to też nie bez przyczyny, dlatego że ci żołnierze, którzy próbowali się dostać do wewnątrz później, bali się wejść, czekali, bo myśleli, że prawdopodobnie król się załatwia. I ten zapach, ten odór tego wszystkiego sprawił, że oni czekali. A w tym czasie Ehud sobie spokojnie, bez jakiejś paniki, wyszedł i uciekł. I wyszedł aż poza granicę. Dopiero wtedy odnaleziono jakiś klucz, weszli do środka i zobaczyli, że Eglon leży martwy. I narzekali. Nad tym wszystkim. I dla mnie to jest... Dlatego mówię. My mówimy o tych historiach. Wspominamy. Tak Bóg kiedyś działał. I tak... To nie powinno być czymś dziwnym dla nas. Taki był okres. Taki był czas. I Bóg wybawił Izraela z niewoli przez jednego człowieka. Tak samo uczynił to, posyłając Jezusa Chrystusa. Ehud jest tylko, można powiedzieć, cieniem tego, co miało nastać. Tak naprawdę to było coś proroczego, co zapowiadało przyjście prawdziwego Mesjasza. którego oczekiwano. Mesjasza, który miał zbawić Izraela od ich grzechów. Nie tylko Izraela, ale wszystkich pogan, wszystkich ludzi, którzy znajdowali się w niewoli grzechu. Czytamy też o tym, to też jest też bardzo ważna informacja i myślę, że też ważne, żeby o tym powiedzieć, kiedy Ehud przyszedł do Eglona, powiedział: mam dla ciebie słowo od Boga. Mam dla ciebie słowo od Boga, a potem wyciągnął ten obosieczny miecz i zadał mu cios. Jeżeli zwrócimy się do Nowego Testamentu, to zobaczymy, że Słowo Boże i miecz zawsze były kojarzone jakby z jednym. I już w prologu Jan na przykład do swojej Ewangelii mówi: na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Pokazuje, że tym Słowem od Boga jest Jezus Chrystus. A później w swojej wizji widzi Jezusa, który przechadza się pośród siedmiu zborów i widzi go w widzeniu, widzi Jezusa, że w jednej dłoni trzyma siedem gwiazd, a z ust wychodzi mu miecz. Później też ma wizję triumfu, kiedy Jezus powraca na białym koniu zwycięsko. Jego szata zmoczona jest we krwi. I czytamy, że imię Jego jest Słowo Boże, a z ust Jego wychodzi obosieczny miecz. Ale to nie tylko Jan, bo autor listu do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest jak miecz, który przenika, jak obosieczny miecz, który przenika ducha, tak wnętrze, przenika ducha, dusza i ciało, oddziela. Apostoł Paweł w liście do Efezjan wzywa chrześcijan, żeby nałożyli na siebie swoją zbroję i żeby wzięli do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. I ja widzę w tym to, że to mi pozwala, kiedy ja widzę, że każdy to w taki sposób rozumiał, nie tylko jeden człowiek. To jest dla mnie takim kluczem hermeneutycznym do tego, żeby odczytywać tą rzecz w taki sam sposób. Dla mnie to, co powiedział nie Eglon, tylko Ehud: mam dla ciebie słowo od Boga, a potem użył miecza. Oznaczało to, że zbawienie nie przyszło przez Ehuda, ale przyszło przez Jezusa Chrystusa. Przez Słowo Boże. Przez to, co uczynił Jezus. I dla mnie to jest bardzo fajnym obrazem, bo ta ucieczka Ehuda z tamtego miejsca mówi o tym, że on oszczędził, uratował swoje życie od śmierci. I myślę sobie o tym, że Pan Jezus, pokonawszy diabła na krzyżu, zadał cios diabłu, pozbawiając go mocy, wyrywając nas z mocy grzechu i śmierci. A później Pismo Święte mówi o tym, że on zmartwychwstał. On przechytrzył śmierć, on po prostu uciekł śmierci, tak jak to zrobił Ehud. I czytamy później o tym, że Ehud udał się i wszedł na górę efraimską. I tam zadał wróg w szofar. I kiedy on to zrobił, to już wszyscy byli gotowi przyłączyć się do niego i zeszli razem do tego grodu. Otoczyli całość i Ehud poprowadził ich do większych zwycięstw. I to też jest bardzo takie prorocze i pokazuje, że Jezus po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu również wstąpił na górę, wstąpił do Ojca i siadł tam po prawicy Ojca, żeby pokazać, że szatan został pokonany, że grzech stracił swoją moc, śmierć straciła swoją władzę, moc nad naszym życiem. Ehud na tej górze efraimskiej nie stał się tylko jedynie, wiecie, jakąś ikoną, którą trzeba było wspominać, pamiętać o tym, co on uczynił, ale stał się żywym dowódcą, który poprowadził ich dalej do zwycięstw. I tak samo jest właśnie z Jezusem Chrystusem, który wybawił nas od naszych grzechów. On jedynie mógł nam przynieść zbawienie od grzechu. Jedynie w nim po prostu jest, tylko on jest w stanie, był w stanie pokonać grzech i zbawić nas od naszych grzechów. I on tak samo chce nas prowadzić do zwycięstw. Do zwycięstw nad naszym całym życiem, nad resztą naszego życia. Dlatego, że w momencie nowonarodzenia, w momencie nawrócenia, to nie jest tak, że na pstryknięcie palca my jesteśmy całkowicie wolni od grzechu, chociaż w duchowej rzeczywistości rzeczywiście jesteśmy. Jezus dał to zwycięstwo. I chciałbym wrócić do tego, co mówiłem na początku, gdzie apostoł Paweł powiedział, że Pismo mówi, że wszystko jest poddane grzechowi, aby to, co jest obiecane, zostało dane na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. I tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tylko po prostu koncentrując się na Nim i szukając Jego żywej obecności w naszym życiu, i jesteśmy w stanie doświadczyć prawdziwej wolności. Jeżeli krzyż Chrystusowy, który jest jakby centralną prawdą w Biblii, który bronił za wszelką cenę apostoł Paweł przed tym, jak na przykład przed Żydami, którzy mówili, że do tego jeszcze trzeba dodać to, że trzeba było się obrzezać, albo trzeba by było przestrzegać jakichś przepisów, świąt i tak dalej. On po prostu bronił to jak lew, mówiąc, że nie ma żadnych innych dodatkowych rzeczy, które moglibyśmy dołożyć z naszego życia, jakichkolwiek uczynków z naszego życia, którymi moglibyśmy czegoś, wiecie, jakby zbawienie przychodzi tylko w Jezusie Chrystusie. I myślę sobie o czymś takim, że jak jako chrześcijanie my dalej żyjemy w tym świecie skażonym i w skażonym świecie, chociaż jesteśmy wyzwoleńcami Pana. Ale jest jeszcze coś takiego jak proces naszego uświęcenia, przemiany, która się nie odbywa na tych samych zasadach, jak odbywała się wcześniej w Starym Przymierzu, gdzie wystarczyło czynić dobre uczynki, gdzie trzeba było przestrzegać różnych przepisów. Chrześcijaństwo to nie jest przestrzeganie przepisów. Bo wtedy Jezus nam w ogóle nie jest potrzebny. Jeżeli wystarczą nam tylko nauki, przestrzeganie, bycie takim i tak dalej, postępowanie według miłości, to tworzymy drugi zakon, drugie prawo, drugie przepisy i staramy się usilnie jakby dorównać tym nowym przepisom. Ale ważną rzeczą i sercem Ewangelii jest krzyż Chrystusa. Jeżeli my jako chrześcijanie nie będziemy rozważać listu apostoła Pawła do Rzymian czy do Galacjan, które bardzo ładnie tłumaczą, co tak naprawdę wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Jeżeli my tego nie będziemy rozważać, nie będziemy wnikać w to słowo i sami jakby nie zechcemy tego poznać, to tak naprawdę nie będziemy osiągać wielu zwycięstw w naszym życiu. Bo krzyż Chrystusa, my musimy zrozumieć, co dokonało się na krzyżu Golgoty, dlatego że apostoł Paweł powiedział, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy głupstwem dla tych, którzy tak nie wierzą, nie pan, ale jest mocą Bożą tym, którzy giną, tak? Ale mocą Bożą dla tych, którzy wierzą. I w mowie o krzyżu jest moc. I my musimy mniej się koncentrować w naszym życiu na tym, żeby stawać się doskonałym, udoskonalać się własnymi siłami, ale bardziej koncentrować się na tym, co Bóg do nas powiedział i przyłożyć większą wagę do Słowa Bożego. Przypomina mi się historia, kiedy Jezus był na Górze Przemienienia. Byli tam z Nim Jego uczniowie. Objawił się Jezusowi Mojżesz, znaczy tam wszystkim się objawił, Mojżesz i Eliasz, którzy razem rozmawiali z Jezusem. I Piotr jakoś tak fajnie się poczuł. Tam w ogóle wszyscy fajnie się czuli, bo tam chwała Boża wstąpiła. I Piotr tak jakoś dziwnie się zachował. Nie wiedział, jak ma się zachować. Tak naprawdę dziwnie mówi do Jezusa, że zaraz tutaj zbudujemy namioty, tu będziemy, tu nam jest dobrze. Miał jakiś pomysł. Ale zaraz mowa jest o tym, że dał się usłyszeć głos Boży z nieba, który brzmiał: ten jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Słowo Boże jest bardzo ważnym elementem w naszym życiu i wielu ludzi, chrześcijan, w swoim życiu nie doświadcza zbyt wielu zwycięstw w swoim życiu. Ich wiara nie urosła na Słowie Bożym, a przecież ono było tak bardzo ważne. Pan Jezus chodził, nauczał, mówił i w kontekście słowa mówi: jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. I odnośnie tych wysiłków naszych, które wkładamy i którymi próbujemy coś osiągnąć i walczyć z tą zasadą w naszym życiu, z tym grzechem, to powinniśmy raczej przełożyć naszą wagę na to, co mówi Słowo Boże i pozwolić Słowu Bożemu pracować w nas. Jest też bardzo fajna z Księgi Kaznodziei Salomona taka historia, którą chcę przeczytać, żeby jakby to zestawić i porównać to i żebyście zobaczyli, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy kierowali się bardziej nie siłą, ale mądrością, mądrością wypływającą ze Słowa Bożego. To jest Przypowieści, czy Kaznodziei, wróć. Kaznodziei Salomona 9:13-18. I tu jest napisane tak: widziałem również taki przykład mądrości pod słońcem i wydała mi się wielką. Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, oblekł je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze. A znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością, lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie: mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha. Słowa mędrców, które znajdują posłuch, są lepsze niż krzyk władcy głupców. Mądrość jest lepsza niż zbroja, lecz jeden grzesznik może popsuć wiele dobrego. I to jest to, do czego chce nas skierować Bóg. Żebyśmy słuchali Jego Syna. Żebyśmy włożyli naprawdę, położyli swoje życie w Słowie Bożym. Żebyśmy wykorzystywali czas i jak najwięcej wdrażali się w to Słowo. Bo nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, ale może ja go przytoczę już na koniec. Galacjan. Odnośnie słuchania, jaką ma wagę i o tej mocy, która jest w stanie przemieniać nasze życie. Bo tylko w Chrystusie jest ta wolność. I chociaż jej doświadczyliśmy i stało się to już niezależnie od tego, czy to doświadczyliśmy spektakularnie w naszym życiu, jakiegoś cudu, czy nie, ale kiedy nawróciliśmy się, to Pismo Święte mówi, że jesteśmy zbawieni. Że to jest faktem. Zanim jeszcze cokolwiek dobrego zrobiliśmy, Pismo Święte mówi, że już jesteśmy sprawiedliwi. Zanim jeszcze pokazaliśmy, że możemy stać się dziećmi Bożymi, to już nimi byliśmy, bo właśnie w krzyżu Chrystusowym już rzeczy się dokonały. Już zwycięstwo pierwsze się dokonało. I to właśnie Jezus je przyniósł. I On nam je wypracował, a nie my je w jakiś sposób my jakoś tam wypracowaliśmy, tak? I ostatnia rzecz właśnie, którą chciałbym przytoczyć. Czyż nie wiecie, że ten, który czyni pośród was cuda, czyni to na podstawie słuchania z wiarą, a nie na podstawie uczynków zakonu, które wypełniacie. Dajmy posłuch Bożemu Słowu. Amen.